Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Muzyka Mozarta to dar Bożej łaski, ale też owoc głębokiej wiary kompozytora, wiary chrześcijańskiej, powiedział Benedykt XVI w rozważaniu po wysłuchaniu rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nasz program rozpoczniemy od relacji z koncertu w Castel Gandolfo. Obok innych wiadomości watykańskich zaprezentujemy wrześniowy numer czasopisma Pastores. Na zakończenie rozważanie ojca Leona Knabita o uczynkach miłosierdzia. 7 września na program zaprasza Krzysztof Brąk.
W rekwiem Mozarta doskonale wyraża się wiara, która dobrze zna tragizm ludzkiej egzystencji i nie przemilcza jego dramatycznych aspektów. I dlatego jest to wyraz wiary typowo chrześcijańskiej, świadomej, że całe życie człowieka oświeca Boża miłość, powiedział Benedykt XVI na zakończenie koncertu, jaki ofiarowała mu Papieska Akademia Nauk wraz z włoskim regionem Piemontu. W programie znalazło się ostatnie dzieło Mozarta, czyli msza Requiem de Mol.
Pozwólcie, że raz jeszcze podzielę się moim szczególnym zamiłowaniem, jakie mam, mógłbym powiedzieć od zawsze, do tego wielkiego muzyka. Ilekroć słucham jego muzyki, nie mogę nie powrócić pamięcią do mojego kościoła parafialnego z czasów mego dzieciństwa, gdy w dni świąteczne wykonywano jedną z jego mszy. Czułem wówczas w moim sercu, że z nieba dociera do mnie promień piękna. I czuję to zawsze, również dziś, kiedy słucham tej wielkiej medytacji, dramatycznej i pogodnej, na temat śmierci. U Mozarta wszystko jest w doskonałej harmonii. Każda nuta, każda fraza, jakby nie mogło być inaczej. Nawet przeciwieństwa zostają pojednane, a mozartowska radość spowija wszystko w każdej chwili. Jest to dar Bożej łaski, lecz także owoc żywej wiary Mozarta, któremu zwłaszcza w muzyce sakralnej udało się wyrazić światło Bożej miłości, dającej nadzieję, nawet wtedy, gdy ludzkie życie rozdziera ból i śmierć.
Anche quando la vita umana è lacerata dalla sofferenza e dalla morte.
Benedykt XVI zacytował również list kompozytora do umierającego ojca, w którym pisze, że z Bożą pomocą oswoił się z myślą o śmierci, co więcej znajduje w niej spokój i umocnienie. Słowa te, jak zauważył papież, są świadectwem wiary głębokiej i prostej, która przejawia się również w wielkiej modlitwie, jaką jest rekwiem. Wiara ta uczy nas kochać gorąco sprawy ziemskiego życia, widząc w nich Boże dary, a zarazem wznosić się ponad nie i patrzeć z radością na śmierć, jako na klucz do drzwi wiecznego szczęścia, powiedział papież w swej refleksji po koncercie Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Prefacja i kanon pierwszej papieskiej mszy podczas zaczynającej się w przyszłym tygodniu wizyty w Wielkiej Brytanii będą po łacinie, zapowiedział watykański mistrz ceremonii. Benedykt XVI będzie jej przewodniczył w największym szkockim mieście Glasgow. Wypowiadając się dla dziennika Herald Scotland, prałat Guido Marini poinformował, że te główne części mszy będą w języku łacińskim podczas wszystkich eucharystii sprawowanych w czasie tej podróży apostolskiej. Szef papieskiego urzędu do spraw celebracji liturgicznych zaznaczył, że ma to na celu podkreślenie powszechności wiary i ciągłości w Kościele. Oczywiście papież nie będzie bynajmniej używał na Wyspach Brytyjskich mszału przedsoborowego. Układ tekstów będzie taki, jak w najnowszej wersji liturgii w języku angielskim.
Irak to ziemia wstrząsana aktami przemocy, gdzie chrześcijanie są dyskryminowani, jeśli nie wprost prześladowani i narażeni na pokusę ucieczki. Przypomniał o tym włoski arcybiskup nominat Giorgio Lingua, mianowany nuncjuszem w Iraku i Jordanii, w swoim pierwszym przesłaniu, jakie wystosował po ogłoszeniu jego nominacji. Papieski dyplomata otrzyma sakrę biskupią w Rzymie z rąk kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone 9 października, w przeddzień rozpoczęcia synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, w którym weźmie następnie udział.
Iraccy biskupi z radością przyjęli nominację nowego nuncjusza, wyrażając też wdzięczność za ogromny wkład pracy, jaki wniósł tam przez 4 ostatnie lata jego poprzednik na tym stanowisku, indyjski arcybiskup Francis Assisi Chulikat. Poprzedni nuncjusz w Iraku i Jordanii jest obecnie stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyjmiemy nowego nuncjusza, modląc się, by Bóg dał mu siłę i mądrość konieczne, aby poświęcać się temu umęczonemu narodowi, a zwłaszcza tutejszym chrześcijanom, powiedział wikariusz patriarchy chaldejskiego w Bagdadzie, biskup Szlemon Warduni. Sytuacja nie jest tutaj dobra. Pozostanie tak aż do czasu, dopóki nie będzie silnego rządu, zdolnego, by czuwać nad przestrzeganiem prawa, dodał hierarcha najliczniejszego w Iraku katolickiego obrządku. Podkreślił on też oczekiwania wiązane z synodem biskupów dla Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że zaradzi on brakowi jedności i ucieczce chrześcijan z tego regionu, stwierdził biskup Warduni.
Sytuacja w Iraku weszła obecnie w nową, delikatną fazę. Od 1 września nie ma już tam bojowych sił amerykańskich. Pozostają jedynie amerykańscy wojskowi szkolący żołnierzy irackich. Czadyjski reżyser Mahomet Saleh Haroun został tegorocznym laureatem Nagrody Roberta Bressona, przyznawanej przez 2 papieskie rady do spraw kultury oraz środków społecznego przekazu. Wyróżnienie wręczane jest podczas festiwalu filmowego w Wenecji. W uzasadnieniu podano, że afrykańskiemu reżyserowi udało się opowiedzieć o wielkich tragediach i nikłych nadziejach swego kraju. W imieniu watykańskiej dykasterii nagrodę wręczył patriarcha Wenecji kardynał Angelo Scola. Nam wyjaśnił, skąd zainteresowanie Kościoła kinematografią.
Język kina jest językiem powszechnym, to znaczy jest w stanie przemówić bezpośrednio do każdego i to łączy go z chrześcijaństwem. Bo czymże jest chrześcijaństwo w swej istocie? Bogiem, który wkracza w historię człowieka. Więcej, staje się podobny do człowieka we wszystkim z wyjątkiem grzechu. A zatem iść za Chrystusem oznacza iść do serca rzeczywistości, do głębi doświadczeń człowieka, jego codzienności, pragnień, aspiracji, radości, bólów i, jak stwierdza Sobór Watykański II w Gaudium et Spes, do jego udręk. Kino jest zatem językiem, który pozwala przekazywać wiarę w sposób naprawdę wspaniały, o wiele lepiej niż samo słowo czy książka.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Razem z nim, wspólnie z innymi. To tytuł nowego numeru kwartalnika Pastores. W tytule numeru został zawarty postulat wspólnotowego przeżywania sakramentu święceń. Chociaż każde powołanie jest niepowtarzalne i zawiera w sobie coś niezwykle osobistego, to nie jest ono niczyją własnością do spontanicznej realizacji. Wyjaśnia to ksiądz Stanisław Charęska na przykładzie Jezusa, który nigdy nie działał sam, trwał zawsze z relacji z Ojcem, uczniów także posyłał po 2 i nie uczył ich modlitwy Ojcze mój, ale Ojcze nasz. Ksiądz Andrzej Czaja, biskup opolski, w wywiadzie dla kwartalnika wyjaśnia teologiczne i praktyczne znaczenie obrazu Kościoła jako wspólnoty lub braterstwa. Przeprowadza też diagnozę aktywności pasterzy Kościoła, którzy dziś nie docierają do współczesnego człowieka. Paweł Bieliński, redaktor KAI, nie tylko referuje współczesne nauczanie o znaczeniu wspólnotowego życia pasterzy Kościoła, ale także wykazuje zależność wizji życia kościelnego od obrazu Boga. Ksiądz Andrzej Jerominek, marianin, we wprowadzeniu do kontemplacji ikony Jezusa obmywającego nogi, pisze o znaczeniu tej formy Jego miłości, a także ukazuje, jak odkrywa ona prawdę o człowieku. Stwierdza, że Kościół zawsze przeżywa dramat, gdy uczeń jest w nim obecny tylko ciałem. Siostra Beata Zarzycka, Albertynka zwraca natomiast uwagę na zależność rozwoju cech wspólnotowych lub indywidualistycznych od rozwoju motywacji i stwierdza, że życie duchowe zdominowane przez emocje przybiera formę subiektywną i wyraża się w różnych formach duszpasterstwa we własnym wydaniu. Z myślą o zbliżającej się beatyfikacji kardynała Johna Newmana, ksiądz Wojciech Życiński, salezjanin, prezentuje jego biografię i sylwetkę duchową, a nade wszystko wyjaśnia, co miałoby znaczyć jego słowa. Chciałbym, aby świecki intelektualista był religijny, a gorliwy duchowny intelektualistą. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Styńca.
Spragnionych napoić. Światowym problemem zaczyna stawać się woda. Zmiany klimatyczne powodują często niespotykane dotąd upały, związane z nimi suszę. Opinia światowa jest zaniepokojona, że w krajach nawiedzanych przez suszę może dochodzić nawet do konfliktów zbrojnych o wodę, jak to już niejednokrotnie bywało w dawnych czasach. Do tego dochodzą wielkie pożary o rozmiarach przekraczających wprost nasze ludzkie wyobrażenie. Wiele regionów niepokoi się tym, że wkrótce tej wody może zabraknąć. Jednocześnie, paradoksalnie, ludzie nie umieją sobie poradzić z nadmiarem wody występującym w skrajnych sytuacjach, gdy jakiś często znaczny obszar nawiedza powódź. Woda jest niezbędna do życia. Żaden żywy organizm nie może przez dłuższy czas obejść się bez wody. Dlatego najpierw trzeba każdemu człowiekowi zapewnić dostęp do zwykłej wody pitnej. Dawniej była to prosta sprawa. Można się było napić wody z każdej studni, prawie z każdego jeziora czy rzeki. Dzisiaj krystalicznie czyste są chyba tylko górskie strumienie. Ubolewał kiedyś prorok Jeremiasz: własną wodę za srebro pijemy. Sprawdza się to w całej rozciągłości dzisiaj. Za zwyczajną, niegazowaną wodę, nawet jeśli nie posiada ona jakichś szczególnych własności mineralnych, trzeba płacić i to nieraz więcej niż za rozmaite inne napoje. Lekarze radzą pić wodę zwyczajną, do tego w stosunkowo dużych ilościach, bo około 1,5 litra na dobę. Nie wszyscy zresztą tym się przejmują. Nie najlepszy stan zdrowia dzisiejszego społeczeństwa jest spowodowany także marną jakością wody pitnej i spożywaniem napojów, które składniki mimo rozmaitych atestów zdrowiu nie sprzyjają. Jak więc to jest z tym napojeniem spragnionych? Przede wszystkim trzeba ponawiać apele do państw, by dbały o wodę pitną i starały się o równomierny jej podział, a jednocześnie starały się o udostępnienie wody mieszkańcom tych terenów, na których jest brak jej, choćby przez kopanie studni, na co zwykle biedne społeczeństwa nie mogą sobie pozwolić. Gospodarka winna stosować technologie oszczędzające wodę. W rodzinie muszą być sprawne instalacje wodociągowe, by przez marnotrawstwo i niedbalstwo nie marnowała się woda cieknąca z nieszczelnych kranów instalacji sanitarnej. No i trzeba dbać o domowników, by zwyczajnej pitnej wody mieli zawsze wystarczającą ilość. Odpowiedzialni rodzice zadbają o to, by nie było w domu napojów bezwartościowych czy wręcz szkodliwych. Łączy się z tym oczywiście kwestia napojów alkoholowych. Nadużywanie ich jest już problemem społecznym, a najbardziej daje się we znaki rodzinom. O przyczynach alkoholizmu mówi się wiele, wiele napisano. Nie tu jest miejsce, by szczegółowo się dzisiaj nad nimi rozwodzić. Stwierdzić jednak trzeba, że pewien procent ludzi z takich czy innych względów predysponowany jest do popadnięcia w nałóg alkoholowy. Najprawdopodobniej nic ich od tego nie uchroni, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, a zwłaszcza obyczaj, w którym każda sytuacja jest okazją do wypicia, a nawet upijania się. Jest to po prostu choroba, którą trzeba leczyć zdecydowanie, a z miłością. Nie jest to łatwe. Wiadomo, jak często pijący budzą odrazę. Największa miłość żony i dzieci może wygasnąć, jeśli jest poddawana alkoholem niszczącym człowieka. A jednocześnie z tych ludzi rezygnować nie wolno. Podobno alkoholikiem być się nie przestaje, ale można pod wpływem pracy nad sobą i życzliwej pomocy innych ludzi przestać praktykować. Ruch anonimowych alkoholików daje liczne przykłady ludzi, którzy uświadomili sobie zło nałogu, możliwość wyjścia z niego i radość, jakiej doznaje człowiek, że poczuł się wolny i zobaczył, że może sobie dać radę z nałogiem. Nie uznajemy manichejskiej zasady, że alkohol jest złem samym w sobie. Normalnie używany z umiarem przez dorosłych ludzi jest elementem składowym naszego pożywienia. Ponieważ jednak ci skłonni od urodzenia mają wpływ na innych i plaga rozszerza się na dzieci, na młodzież i na starszych, przynosząc nieodwracalne szkody w organizmie i w życiu społecznym, potrzebne jest przeciwdziałanie. Święty Benedykt pisze w swojej regule z pewnym sarkazmem, że mnichom wino w ogóle nie przystoi, a ponieważ w czasach dzisiejszych, a mówi to w VI wieku, do tego ich namówić nie można, niech przynajmniej nie piją zbyt wiele. Jako normę wyznacza kwartę wina dziennie, bierzemy pod uwagę klimat Italii, ale jednocześnie mówi, że ci, którzy nie piją nic, otrzymają szczególne Boże błogosławieństwo. I tu się kreśli zarys metody. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Nie wyśmiewamy się z pijaków i nie wyśmiewamy niepijących. Należy popierać wszelkie inicjatywy urządzania jakichkolwiek uroczystości bez alkoholu. Trzeba obalić twierdzenie, że bez alkoholu nie ma zabawy. Urządzajmy wesela bezalkoholowe, pierwsze komunie bezalkoholowe, prymicje bezalkoholowe. W Polsce mamy to wesel urządzane prawie każdego roku w innym miejscu naszej ojczyzny, gdzie paręset osób razem z dziećmi zbiera się, dając świadectwo o tym, jak to wspaniale można bawić się bez alkoholu. Ostatnie takie wesele było w miejscu piastowym koło Krosna, gdzie rzeczywiście atmosfera, łączność między tymi ludźmi, łączność z hierarchią była najlepszą legitymacją, ilustracją i zachętą do tego, żeby bawić się w sposób trzeźwy, żyć w sposób trzeźwy. Następne nasze spotkanie poświęcimy kolejnemu uczynkowi względem ciała, nagich przyodziać.
Tu Radio Watykańskie. Program Ojca Leona Knabita kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.